Nagrywam się nad brzegiem morza. Nie miałem czasu, było tyle emocji i wszystko było w biegu, żeby mówić do Was dokładnie z miejsc, w których byłem dzisiaj. Ach, spełniło się moje marzenie o byciu w Saint-Tropez i o tym, aby stanąć pod budynkiem, gdzie Louis Define z zajebistą ekipą koleżków miał swoje biuro w filmie, no i w rzeczywistości, gdzie to było w Saint-Tropez kręcone. Kto oglądał Żandarma Saint-Tropez, Żandarma w Nowym Jorku i tak dalej, całą serię, kto się przy tym dobrze bawił, ręka do góry. Ja na pewno dobrze się bawiłem, bo mega wspomnienia z dzieciństwa z tą serią filmów i fajnie było stanąć pod budynkiem żandarmerii, tam jest teraz takie muzeum żandarmerii. Udało mi się to naprawdę mega fartem, dlatego że w Saint-Tropez, jak wszędzie na Lazurowym Wybrzeżu, ostrzegam, korki są niemożliwe, zaparkować gdziekolwiek również, a wyobraźcie sobie, że to jest po sezonie. Jak to napisała mi moja koleżanka, która mieszka od wielu lat w Saint-Tropez, że trafiłem na idealny miesiąc, bo to jest, tam jest rzeczywiście wtedy najlepsza pogoda, nie ma już uciążliwych upałów, a z kolei najmniej ludzi, ale najmniej to dalej oznacza, że nie ma szans, żeby przebić się, zaparkować w centrum, dojeżdża się bardzo wąskimi uliczkami. Parę razy miałem naprawdę problem, żeby trafikiem się wydostać. No i jak zajechałem pod budynek żandarmerii, to oczywiście okazało się, że tam nie ma centymetra miejsca, żeby stanąć. A droga jest jednokierunkowa. Jechałem pół godziny w korku, pokonując, nie wiem, kilometr, może dwa. I wiedziałem, że no jak pojadę tylko kilka metrów dalej, to już koniec, będę musiał włączyć się w tę pętlę i zaryzykowałem i stanąłem na awaryjnych światłach, blokując częściowo ruch na parking pod najbardziej ekskluzywnym hotelem Saint-Tropez, żeby tylko wyskoczyć, stanąć chociaż pod tym budynkiem, zrobić sobie zdjęcie na pamiątkę. I wyszedł z niego natychmiast elegancko ubrany ochroniarz i mówiąc mi kulturalnymi słowami, że chyba mnie porąbało, że tutaj stanąłem, ale ja mu powiedziałem, że jestem największym fanem Louis Define z Polski, że jechałem specjalnie tylko po to, żeby stanąć pod tym budynkiem, że nie może mi tego odebrać. I on powiedział, że dobrze, że daje mi minutę, że wstrzyma cały ruch, żebym mógł to zrobić i udało się. Zdjęcie i filmik ze mną szczęśliwym spod budynku żandarmerii znajdziecie klikając w link w opisie podcastu. Zachęcam do tego. Są trochę urocze, no ale to oczywiście lansiernia dla bogatych. I w sezonie musi być koszmarem, jak większość miejscowości na wybrzeżu. Po co ci ludzie się pchają w ogóle tutaj, żeby się męczyć w takich okolicznościach, to ja tego nie rozumiem. Ale za to okolice Saint-Tropez, coś pięknego. Tak jak sobie wyobrażam Toskanię, wyobrażam, bo nigdy nie byłem, jest na mojej liście, czyli dużo zieleni, wielkie połacie zielonego terenu, niezabudowanego, winnice na każdym kroku, coś fantastycznego. I tam trafiłem jeszcze taki uroczy supermarket Spara, bardzo ładny, w pięknym miejscu położonym pośród pól, z dużym parkingiem dla kamperów i kamperwanów. I kupiłem sobie jakiś tam francuski kozi ser, sałatkę, ośmiorniczki, a jakże, dlaczego tylko platforma ma jeść ośmiorniczki. I zjadłem sobie takie śniadanko z widokiem na te winnice i na połacie terenu. Więc Saint-Tropez i okolice polecam bardzo, ale po sezonie. Dla tych, którzy nie muszą mieć koniecznie ciepło, pewnie tam może być fajnie i zimą, i późną jesienią. Dla wielbicieli wina co chwilę, winnica, możliwości, przepraszam, tak mnie dokoncentrują wszechobecne toplesy na plaży, że naprawdę ciężko się nagrywa, więc zwalę to na wiatr i zakończę za chwilę tą część wbrew mojemu gadulstwu, ale rzeczywiście wiatr i szum morza mogą przeszkadzać, więc krótko chciałem Wam powiedzieć o wrażeniach Saint-Tropez. Natomiast dla ludzi, którzy lubią poczuć się elegancko i z klasą, to jest idealne miejsce, muszę powiedzieć. Co prawda obowiązuje tam pewien dress code, ja się śmiałem, bo mam tam znajomych mieszkających, którzy no, wiodą życie bogaczy, co tu dużo kryć, i lubią to wszystko, co jest classy takie, jeżeli chodzi o dress code. Grają w polo oczywiście i tak dalej, kluby jachtowe. No to to jest miejsce, jak jest ktoś z Was taką osobą, czy aspiruje do takich elit, czy lubi ubierać się w określony sposób, szczególnie panie są naprawdę elegancko, ale tak z wyczuciem według Less is More ubrane. Panowie to w takim stylu, taki casual jachtowy, no chyba, że idą na kolację, to eleganckie dwurzędowe marynarki i tak dalej. Jeżeli ktoś tak lubi, to Saint-Tropez jest idealnym miejscem. Nie Puerto Banos, na moim Costa del Sol, które jest pełne takiego obrzydliwego lansu nowobogackiego, no to przez ruskich, którzy wprowadzili tutaj takie zwyczaje, tylko właśnie Saint-Tropez. Więc jeśli ktoś lubi, aspiruje, jest taką osobą, albo chciałby zobaczyć, jak wygląda taka societa prawdziwie elegancka w stylu nadmorskim, to ja Wam polecam bardzo. No i dla wszystkich, co chcą przeróżnych win popróbować, to również. Absolutnie nie polecam Khan, o tym już mówiłem, to jest naprawdę jakiś koszmarek i zresztą w większości miejscowości, które przejeżdżałem na Lazurowym Wybrzeżu. Więc myślę, że te okolice, że to Saint-Tropez jest wyjątkowe właśnie też ze względu na okolice, że nie widziałem wcześniej jadąc tak dużych terenów wokół miejscowości zielonych i nie zabudowanych. To jest zdecydowana zaleta. No to tyle. Saint-Tropez mówił do Was Radek Kobiałko. Au revoir. To jeszcze pamiętam z film francuskiego. Trochę no, przeskakiwałem teraz przez potok na plaży. Trochę mi ten francuski tutaj pomagał. Takie proste zwroty ochroniarza też kupiłem tym, że jednak po francusku mu wytłumaczyłem, po co przyjechałem. Więc warto chociaż paroma słowami się posługiwać, bo wiadomo, że Francuzi bardzo przyczuleni na tym, żeby się porozumiewać w ich języku. Więc muszę sobie sprawdzić, jak jest do usłyszenia, żebym mógł do Was powiedzieć do usłyszenia, a nie do zobaczenia. No to tyle na razie. Do usłyszenia. No powiem Wam, że hardcore, jaki przeżyłem teraz za kierownicą, to chyba nie zdarzyło mi się nigdy. Ja jestem generalnie kierowcą dość dobrym i nie pękającym w różnych sytuacjach, radzącym sobie. Ale to, co przeżyłem na serpentynach i na podjeździe do Cassis, pisze się Cassis, to jest miejscowość, gdzie położony jest najwyższy klif we Francji. Nie nagrałem Wam na górze, na klifie, bo jak wjechałem, to byłem tak zestresowany tym, że mi się udało i jednocześnie trochę pełen pretensji do siebie, że jestem wariatem. Dlatego, że to był podjazd, na którym moje auto ważące ponad 3,5 tony, gdy jest zapakowane, na jedynce naprawdę ledwo zipiało i myślałem jeszcze cały czas o tych bagażach, ciężkim rowerze i wszystkim, co mam z tyłu i jak to napiera teraz na tylne drzwi i kiedy one nie wytrzymają i pękną, ale już nie było szansy się wycofać, bo serpentyna tak wąska, że o zawrócenie nie było mowy. Ledwo podjeżdżały auta osobowe, więc uwzględniajcie to, gdybyście chcieli zobaczyć najwyższy klif Francji, jaki macie samochód i czy na pewno ma możliwości, żeby tam wjechać. I gdy już dotarłem na górę, owszem, widok zapierający dech, jak zwykle odsyłam Was do linku w opisie w podcaście, gdzie przez Google Photos wrzucam filmiki i zdjęć z miejsc, o których Wam opowiadam. Ale trochę radości zabrał mi ten stres, gdy z aut kilku, które było zaparkowanych, w dwóch i to nowych autach, zaczął tryskać płyn z chłodnicy. Panowie zaczęli podnosić maski, zagotowały im się po prostu silniki. W moim o dziwo nic się nie stało, ale byłem zdziwiony, jednocześnie zestresowany, spodziewając się, że za chwilę coś jednak może być, bo nie mieściło mi się w głowie, że tu nowe osobowe samochody nieobciążone nie wytrzymują. A ja jakoś wjechałem i stąd ten mój pobyt na klifie był trochę krótszy, bo uznałem, że trzeba zjeżdżać, jakby schłodzić trochę też ewentualnie silnik w czasie jazdy. i że cokolwiek by nie było, jeżeli miałaby się zdarzyć awaria, to lepiej, żebym był na dole. No i zjeżdżałem. Ten zjazd też nie był prosty, oczywiście tam hamowanie silnikiem. W tym momencie myślałem sobie, że moja profilaktyczna zapobiegawczość i to, że wymieniłem tarcze i klocki hamulcowe, gdzie mój przyjaciel Artur, pozdrawiam cię Artur, krzyczał na mnie jak zwykle, że to nie ma sensu, nie wymienia się, że jeszcze długo można jeździć. No a ja jestem ulubionym klientem serwisu Renault, bo wymieniam wszystko wcześniej nawet niż trzeba. Płacę za to niestety słono, ale potem przychodzi taki moment, jak na serpentynach z Cassis i myślę sobie, Jezu, jak dobrze, że mam tak sprawne hamulce i tarcze. I później też nie nagrałem wam samego Cassis nic, bo wyobraźcie sobie, że spędziłem 1,5 godziny krążąc po ultraciasnych uliczkach, no już się tu do tego przyzwyczajam. Ograniczenie oczywiście 30 na godzinę, ale jedzie się 10. I zrobiłem 3 razy pętlę, próbując gdziekolwiek zaparkować, żeby zobaczyć to urocze miasteczko i nie było szans. Więc jak przy tych wszystkich miejscach, tu też zwracam uwagę, jaki koszmar musi być tam latem. Skoro teraz w październiku nadal były takie tłumy. Więc Cassis zobaczyłem tylko z okna samochodu i pojechałem dalej, żeby zobaczyć słynny park narodowy, który teraz oczywiście zapomniałem jak się nazywa, a znajduje się pomiędzy Cassis a Marsylią. No i na moje nieszczęście okazało się, że ten park narodowy to jest znowu położony wysoko w górach i prowadzą do niego takie serpentyny, że naprawdę myślałem, że nie ogarnę. Ale jakoś się tam udało, choć z duszą na ramieniu, parę razy autem przystawałem. Mocno wymęczyła mnie ta podróż, a park, czy był wart? No chyba nie. Przy czym ja nie zjeżdżałem w boczne drogi, na których moje auto by na pewno nie dźwignęło, więc nie mogę powiedzieć, czy nie ma tam ukrytych jakichś miejsc, które są perełkami, bo cały park wygląda tak jak takie góry z przewagą skał niż zieleni. Czasem pojawia się piękny widok na morze, no i potem zjeżdża się w dół i jest już Marsylia, która mnie niczym nie zauroczyła. No po prostu portowe miasto. Jest tam oczywiście parę fajnych miejsc, ale to znowu nie jest miasto, do którego bym specjalnie pojechał. Fajnie, że zobaczyłem, oglądałem kiedyś serial Marsylia, a więc chciałem choćby z tego powodu przejechać, bo miałem dużo takich obrazków w głowie. Trochę tam jechałem z duszą na ramieniu, bo gdy wyjeżdżałem z Polski, pojawiała się masa informacji o tym, że są takie zamieszki imigrantów w Marsylii, że ściąga się aż posiłki z Paryża. No ja tego nie zauważyłem, na szczęście. Przejechałem na spokojnie i bezpiecznie. Trochę musiałem znowu się pogodzić z francuskimi niedogodnościami na stacjach benzynowych, gdzie oni mają tę formułę taką, że trzeba przedpłacać najpierw, więc idzie się do kasy. Mówi się, ile się chce zatankować. Trzeba tę sumę zapłacić, oni wtedy ją programują. No nie mają zaufania do obywateli. I idzie się, tankuje, ale dopiero po tankowaniu trzeba jeszcze raz wrócić do kasy, jeśli się potrzebuje fakturę, czy paragon, czy cokolwiek. A na końcu, po wykonaniu tych wszystkich czynności, szczęśliwy, że jestem po, pomyślałem, że w końcu pójdę spokojnie do toalety. Pani oczywiście oświadczyła, że na stacji nie ma toalety i to się bardzo często zdarza we Francji. Oczywiście nie na tych autostradowych, ale w miastach, czy gdzieś na uboczu już tak. No i tyle. I będę ruszać z Marsylii w stronę Hiszpanii chyba już, bo tak czuję, że mam dość Lazurowego Wybrzeża i łapie mnie już trochę zmęczenie podróżą. Te serpentyny mnie najbardziej wymęczyły. Więc będę zmierzał w stronę Hiszpanii. Mam plan, bo Girone stwierdziłem, że zostawiam sobie na powrót, jak będę jechał. A mam plan zobaczyć Walencję jeszcze po drodze, tak na spokojnie, bo przypadnie mi ta Walencja na niedzielę, więc najlepszy dzień teoretycznie do zwiedzania. A resztę wybrzeża to ja już tam zjechałem wzdłuż i wszerz praktycznie, więc w Hiszpanii to będę zmierzał w stronę mojej Esteponki i Costa del Sol, bo tęsknię już coraz bardziej i muszę wam powiedzieć, że owszem, chwilowe zachwyty nad tymi wszystkimi miejscami są, co już na pewno słyszeliście w moich relacjach, czy słyszałyście, ale potem pojawia się tak, no fajnie, fajnie, ale w mojej Esteponie jakoś najfajniej. Chyba się stałem lokalnym andaluzyjskim patriotą, a na pewno estepońskim. Ciągnie mnie tam bardzo, więc ruszam dalej w drogę, a wytrzymajcie za mnie kciuki. Do usłyszenia.